Dzień dobry, Marek Poniedziałek, a w studiu Waldemar Sługocki, senator i przewodniczący Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa również.
Wczoraj ważne dla Platformy wydarzenie w Gorzowie. Miał pan okazję siedzieć na tej ławeczce w Gorzowie?
Nie siedziałem na ławeczce, ale byłem w Gorzowie wczoraj, spędziłem sporo czasu. Letnie biuro Platformy Obywatelskiej, uczestniczyłem w tych spotkaniach z mieszkańcami Gorzowa. Potem mieliśmy zarząd regionu Platformy Lubuskiej, a następnie spotkanie ze strukturami powiatu grodzkiego Gorzów Wielkopolski. Bardzo ciekawy, interesujący dzień. Mnóstwo bardzo ciekawych, zajmujących rozmów.
A ja wrócę do tej ławeczki. Skąd w ogóle pomysł? Wie pan, skąd pomysł w kampanii na wykorzystanie ławeczki? A to w Warszawie, a to w Gorzowie. Ławeczka to tak raczej nie kojarzy się z aktywnością, z dynamizmem, tylko z odpoczynkiem, z grzaniem ławy, ewentualnie używając terminologii piłkarskiej. Skąd ten pomysł?
Myślę, że to jest dobry pomysł, panie redaktorze, bo w tym pędzie, który nam towarzyszy każdego dnia, powinniśmy mieć czas na chwilę wytchnienia i rozmowy, a przede wszystkim refleksji. I myślę, że jeżeli ktoś poważnie myśli o życiu publicznym, o zarządzaniu miastem, no to jest doskonały pretekst, aby zapraszać mieszkańców na tą ławeczkę, aby w tym pędzie znaleźli chwilę na odpoczynek, ale także na pogłębioną taką rozmowę z kandydatem na prezydenta. I z tego, co wiem, ta ławeczka cieszy się dużym powodzeniem. Też byłem świadkiem tego, jak osoby siadają i rozmawiają z naszym kandydatem na prezydenta Gorzowa, panem Robertem Surowcem, ale też wiem, że wczoraj, bo rozmawialiśmy oczywiście, gościł w Gorzowie Wielkopolskim nasz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, też partycypował w tych wydarzeniach.
I też siedział na ławeczce.
Też siedział
z
na
kandydatem
ławeczce.
Na prezydenta.
Tak, tak, to prawda.
Gorzowa. Obserwatorzy sceny politycznej lubuskiej zadają sobie od wczoraj jedno pytanie. Czy Platforma skręca w lewo? A to dlatego, że Maciej Mroczek, były poseł Ruchu Palikota, poseł w latach 2011-15, dokonał spektakularnego transferu do Platformy. Skręca Platforma w lewo?
Absolutnie nie. Platforma jest partią centrową i to prawda, że poseł Maciek Mroczek, były parlamentarzysta, z którym pracowałem w Sejmie w poprzedniej kadencji, przystąpił do Platformy Obywatelskiej, będzie naszym kandydatem w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jest to człowiek o liberalnych poglądach.
No nawet niektórzy przypominają jego antyklerykalne poglądy, kiedy to powiedział, że on biskupom to ręki nie podaje.
Wczoraj odnosił się Maciek Mroczek do tego pytania. Jeden z obecnych dziennikarzy na konferencji prasowej zadał to pytanie i powiedział, że absolutnie podaje nie tylko biskupom, ale kapłanom rękę. Myślę, że jest człowiekiem kulturalnym, dobrze wychowanym. Savoir vivre nie jest mu obcy, więc myślę, że to naturalne, że każdy z nas powinien witać się z każdym. Tego wymagają elementarne zasady kultury osobistej. Maciek Mroczek potwierdził to, że będzie witał się z kapłanami, ale żeby uspokoić opinię publiczną i państwa, ci, którzy wątpią, no to mogę państwu powiedzieć, myślę, że to trochę sfera prywatna, ale
no, żebyśmy danych
Maciej Mroczek także chadza...
Nie ujawnił.
No nie, tutaj nie sądzę. Jest człowiekiem, który bywa w kościele, także to nic złego i dobrze, że każdy z nas ma różne życiowe doświadczenia. Ciekawie wczoraj odpowiedział pan Mroczek na jedno z pytań. Powiedział, że pewne jest to, że będą towarzyszyć nam zmiany i każdy z nas także podlega tym zmianom.
Zapowiedział pan wczoraj także, że to nie koniec transferów do Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że chodzi o te transfery do Platformy Obywatelskiej, chociaż przed wyborami wiele się może zdarzyć. Edward Fetko był brany pod uwagę. Mówiono o nim, o jego ewentualnym transferze. Czy tutaj rozmowy się jakieś dzieją?
Tak, tak. Rozmawiamy też z panem Edwardem Fetko. To jest doświadczony samorządowiec, przypomnę.
A to także były członek SLD, co mogłoby jakoś wpisywać się w tę tezę o skręcie w lewo.
To za chwilę panu powiem, że także zaprosiliśmy byłego posła Akcji Wyborczej Solidarność, który mógłby zasugerować, że Platforma Obywatelska skręca mocno w prawo. Nie, to się bilansuje i chcę powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest w pełni partią obywatelską, partią, w której toczy się dyskusja, czasami nawet spór ideowy i to większość decyduje o kierunku, ale te ideały, które hołdujemy, one powodują, że Platforma idzie środkiem sceny politycznej, ale to nie jest tajemnica, że w Platformie Obywatelskiej są osoby, które mają nieco bardziej lewicowe poglądy, ale także i mamy sporo działaczy o poglądach konserwatywnych. Ale jak przypomnę sobie, czy w poprzedniej, czy obecnej kadencji nasze kluby parlamentarne, zawsze dyskutujemy, szanujemy swoje poglądy wzajemnie, ale to większość decyduje o tym wtedy, kiedy nie ma konsensusu, jaki kierunek obieramy i jakie stanowisko przyjmujemy odnośnie danej kwestii.
Zostańmy w województwie lubuskim. Lubuska gospodarka ma się coraz lepiej. Rośnie zatrudnienie, spada bezrobocie, wzrasta produkcja budowlano-montażowa, a cieszą się także handlowcy, których sprzedaż rok do roku wzrosła o 17%. Pamięta pan coś takiego w województwie lubuskim na przestrzeni ostatnich, nie wiem, dwóch dekad?
Pamiętam. Oczywiście, panie redaktorze, to naturalne. I odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, nie tylko Lubuska, ale polska gospodarka ulega permanentnej modernizacji. Stajemy się coraz bardziej konkurencyjni. Polacy są bardziej wykształceni. Gdybyśmy przeanalizowali chociażby wskaźnik skolaryzacji, porównali rok 1990 z rokiem chociażby 2014, to dzisiaj blisko połowa polskiego społeczeństwa w wieku produkcyjnym może poszczycić się wyższym wykształceniem, co powoduje, że Polacy są coraz bardziej także konkurencyjni na rynku pracy. Oczywiście funkcjonowanie polskiej gospodarki na jednolitym rynku europejskim i wzrost konkurencyjności tej gospodarki, w tym lubuskiej gospodarki, powoduje, że w wielu obszarach zaczynamy dominować i nasze dobra wytwarzane w Polsce, w województwie lubuskim, cieszą się coraz większym powodzeniem poza granicami państwa polskiego, szczególnie na rynku, jednolitym rynku Unii Europejskiej. I to powoduje, że ten wzrost gospodarczy jest coraz bardziej dostrzegany. Nie bez znaczenia, o tym też trzeba powiedzieć, są pieniądze europejskie, dzięki którym modernizowaliśmy i infrastrukturę, i kwestie związane z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim gospodarkę wodno-ściekową, ale także sukcesywnie od roku 2004 budujemy konkurencyjność polskiej gospodarki, bo wystarczy wymienić chociażby sektorowy program operacyjny, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, program operacyjny, dzisiaj realizowany inteligentny rozwój. To wszystko powoduje, że polscy przedsiębiorcy korzystają z pieniędzy europejskich i tak dostosowują, modernizują swoje podmioty gospodarcze, aby być coraz bardziej konkurencyjnym na rynkach europejskich.
Czyli zasługi, zdaniem pana, bieżącej polityki, bieżących działań rządu w tym nie ma żadnej, czy jest znikoma?
Nie, to jest konsekwencja, panie redaktorze, procesu. To nie jest tak, że do czego pan zmierza. Trudno jest przypisać człowiekowi, który zdobywa Nagrodę Nobla, na przykład w jakiejś dyscyplinie, załóżmy w medycynie, że to jest kwestia jego jakiegoś miesięcznego działania. To jest konsekwencja wieloletnich działań, które następują
w Polsce.
No może
wiele lat może o tym myślał, a na końcu znalazł się ktoś, kto sfinansował mu bardzo drogie badania.
Nie, panie redaktorze, ale bez pójścia do przedszkola, potem do szkoły podstawowej, potem do liceum, potem zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym, zrobienia doktoratu, habilitacji, profesury, nie byłoby to możliwe. Także jest, tak wygląda ta sytuacja w tym przypadku. Polska podjęła trud w 1989 roku, w 90 początek transformacji ustrojowej, trudny czas dla Polski. W 91 roku podpisaliśmy umowę o wolnym handlu i współpracy z krajami Unii Europejskiej i stowarzyszyliśmy się z Unią Europejską. W 94 ta umowa wchodzi w życie, w 97 tworzyliśmy negocjacje z Unią Europejską, w 2004 przystąpiliśmy, za tym transfer środków potężnych europejskich.
A jeszcze w 89 roku był okrągły stół i...
Też prawda, dzięki temu mamy gospodarkę rynkową społeczną.
Oczywiście
panie
wszyscy,
redaktorze,
wszyscy rozumieją, że to jest jakieś kontinuum i tutaj się nic nie dzieje, że tak powiem, samo. Ale zostańmy przy tym Noblu, a właściwie to jedni zdobywają Noble, inni idą w zupełnie inną stronę w życiu, zostają na przykład handlarzami narkotyków, uciekają do Irlandii i tamtejszy sąd pyta Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy ma takiego człowieka poddać ekstradycji do Polski. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada, że to sąd ma ocenić, na ile w Polsce ten człowiek może mieć sprawiedliwy proces. Co pan sądzi o tym słynnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście w Polsce już jest tak źle z praworządnością, że nawet handlarz narkotykami może być źle osądzony?
Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że jest mieliśmy ostatnie obrady z wtorku minionego tygodnia w Senacie, które zakończyły się o 1:40 w środę. To jest piąta nowelizacja ustaw regulujących wymiar sprawiedliwości. I to ustaw, które w żaden sposób w mojej ocenie, nie tylko mojej ocenie, skracają procedury funkcjonowania, oceny pracy sędziów z perspektywy obywatela, tylko to są ustawy, które powodują, że partie polityczne, większość parlamentarna przejmuje kontrolę nad wymiarem sądownictwa. Ba mało tego, po drodze konsekwentnie łamana jest polska konstytucja. I proszę sobie wyobrazić, że artykuł 183 Konstytucji, punkt trzeci tego artykułu, ja zacytuję, mówi, że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
No dobrze, ale
teraz,
jak to się ma do tego konkretnego
ale
przypadku?
Ale już panu odpowiadam. I teraz proszę zwrócić uwagę, że ustawą zwykłą większość parlamentarna zmienia konstytucję, ustawę zasadniczą. Nie ma takiej możliwości w świetle istniejących przepisów, żeby ustawa zwykła zastępowała konstytucję. Ustawy zwykłe muszą zmieścić się w ramach, które zakreśla konstytucja państwa polskiego. Ten zamach na trójpodział władzy w Polsce, na niezależność wymiaru sprawiedliwości powoduje, że instytucje europejskie, w tym państwa członkowskie, wracam do pańskiego przykładu, zastanawiają się, czy w Polsce funkcjonuje jeszcze niezależny wymiar sprawiedliwości, to czy sędziowie są niezawiśli, czy już nie.
A pana zdaniem?
Mojej ocenie, panie redaktorze...
Sędziowie. Czy są niezawiśli, czy są...
Mojej ocenie jeszcze dzisiaj sędziowie są niezawiśli, ale te wszystkie zmiany, które sukcesywnie większość parlamentarna wprowadza, skończą się tym, że sędziowie będą... niestety nie będą niezależni, będą zależni od władzy, od większości politycznej, bo proszę zwrócić uwagę, dzisiaj z jednej strony minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Za chwilę, czy już dzisiaj nawet w świetle tych nowelizacji, minister sprawiedliwości i zarazem prokurator generalny będzie decydował o polityce poszczególnych sądów, będzie też prowadził politykę kadrową, czyli będzie to wszystko podporządkowane jednej osobie.
Ostatnie pytanie właśnie dotyczące...
I tej, która oskarża i tej, która wydaje wyroki. To jest
niedopuszczalne. Ostatnie dotyczące prokuratora generalnego i sprawy zielonogórskiej. W ostatnim programie Studio Polska no, publiczność nie kryła oburzenia tym, co dzieje się w Zielonej Górze, tym, co stało się po śmierci głównej księgowej zielonogórskich zakładów usług miejskich. Padły także postulaty ze strony parlamentarzystów i europosła Czarneckiego, żeby zainteresować sprawą prokuratora generalnego, tym, co się dzieje w Zielonej Górze. Czy to dobry ruch, pana zdaniem? Jako zwierzchnika prokuratury.
Rozumiem. Są prokuratorzy, którzy prowadzą, jak rozumiem, tą sprawę. Są, z tego co wiem, dwie prokuratury zaangażowane w badanie tej sprawy. Czekamy na werdykt prokuratury. Jeżeli prokuratury prowadzące te sprawy rozwiążą problem, czy przedstawią materiał dowodowy, on powinien trafić do sądu i sąd osądzić, czy też uniewinnić osoby, które ewentualnie zawiniły. Natomiast ja myślę, że na tym etapie zawiadamianie i odnoszenie się, budowanie takiego spektakularnego przekazu w aurze sensacji jest zupełnie niepotrzebne. Ja uważam, że politycy powinni, proszę zwrócić uwagę, ja jestem tutaj nie tylko w tej sprawie, w każdej sprawie wstrzemięźliwy, ponieważ ja nie jestem ani oskarżycielem, ani tym bardziej sędzią. Nie będę wydawał wyroku. Nie znam materiału dowodowego, ale są osoby, które powinny się tym zajmować. Rozumiem, że posiadają rzetelne, dobre wykształcenie, składały odpowiednio przysięgi i biorą na siebie tą odpowiedzialność. Myślę, im mniej polityki w wymiarze sprawiedliwości, tym lepiej. Im mniej polityki w medycynie, tym lepiej.
Politycy... Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję, życzę miłego dnia raz jeszcze. Do widzenia.